Człowiek i sąd ostateczny, część druga. Będziemy teraz czytać 20 rozdział Apokalipsy, wiersz 4. I zobaczyłem trony, a tym, którzy na nich usiedli, dano władzę sądzenia. Zobaczyłem też dusze tych, którzy zostali ścięci z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Boga. I tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi, i nie przyjęli znamienia na czoło ani na rękę, i ożyli i królowali z Chrystusem przez 1000 lat. Jan widzi trony sędziowskie. Na nich usiadły osoby, które znajdują się w stanie pomiędzy śmiercią fizyczną a zmartwychwstaniem, czyli przyjściem Chrystusa, w tym stanie przejściowym. I są tutaj dwie grupy takich ludzi. Jedni zginęli śmiercią męczeńską za głoszenie Bożego Słowa, natomiast drudzy to wierni świadkowie, którzy uczcili Chrystusa swoim życiem. Śmierci męczeńskiej uniknęli, jednak dla sprawy Chrystusa dobrowolnie znosili cierpienia, pogardę, uwięzienie, utratę dóbr materialnych, zerwanie więzów rodzinnych. Bo w tamtym czasie w kościele starożytnym często używano dwóch terminów. Męczennik to ten, który stracił życie z powodu swojej wiary, albo tak zwany wyznający. To ten, który z powodu wierności Chrystusowi tracił wszystko prócz życia. A więc zarówno ten, który dla Chrystusa umierał, jak i ten, który żył dla Niego, otrzymał swoją nagrodę, był traktowany jak męczennik. Mamy przykład Jakuba i Jana, dwóch braci. Jak wiemy, obaj otrzymali obietnicę, że będą pić z kielicha męczeństwa. No i Jan przeżył i właśnie napisał Apokalipsę. A Jakub, jego brat, został ścięty w Jerozolimie. I obu możemy uważać za męczenników, bo Jan przeżył tak długo i teraz cierpi na wyspie Patmos za to, że głosił Boże Słowo. Na tronach usiedli ludzie, którzy fizycznie umarli, ale oni sami nie umarli. Ich dusze są razem z Chrystusem. Na ziemi się nie obawiali tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Teraz tego doświadczają, królując z Chrystusem w okresie przejściowym. Byli wierni aż do śmierci, więc otrzymali już koronę życia. Doznają błogosławieństwa tych, którzy w Panu umierają, jak mówi nam 14 rozdział, 13 wiersz Apokalipsy. Też Paweł nauczał tej samej prawdy, gdy głosił, że chrześcijanin, który umarł, to wychodzi ze świata i zamieszkuje u Pana. Oraz, że śmierć jest zyskiem, ponieważ oznacza przebywanie z Chrystusem. I o nich tutaj się mówi, że ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. I to jest ten okres pomiędzy wniebowstąpieniem Chrystusa, gdy zakończył swoją misję na ziemi, a owym rozwiązaniem szatana na krótki czas. I to wydarzenie ostatnie jest ostateczną klęską szatana, jego zastępów w chwili powtórnego przyjścia Chrystusa. Jest to wyraźnie zarysowane w zapewnieniu, gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. I dokładnie to samo stwierdził Paweł, gdy napisał, On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A więc sąd ostatecznie dotyczy ludzi, ale również przede wszystkim szatana, jego aniołów i oni jako pierwsi będą wskazani, wrzuceni tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do jeziora ognistego. I dla Chrystusa jest to czas oczekiwania na ostateczny szturm, gdy diabeł będzie rozwiązany i będzie znów mógł tak działać, jakby Chrystus na Golgocie nie umierał, jakby on nie był skrępowany, ale potem nastąpi całkowite podporządkowanie nieprzyjaciela. Natomiast chrześcijanin w tym czasie rozstał się z ziemskim życiem i w tej chwili oczekuje połączenia ze swoim ciałem, ale w tym okresie tysiąca lat razem z Chrystusem siedzi na tronie i panuje. Właśnie wierni otrzymali przywilej sądzenia. To kilka razy występuje w Nowym Testamencie. Jezus mówi, że na tronie swej chwały On zasiądzie, a też i 12 apostołów na 12 tronach i będą sądzić 12 plemion izraelskich. Również Paweł, pamiętamy, przypomina, że mamy świat sądzić, aniołów będziemy sądzić. A więc chrześcijanin musi być pewny, że w przyszłym świecie role zostaną zamienione i dzisiejsi sędziowie okażą się podsądnymi. Teraz 5 i 6 werset. Pozostali z umarłych nie ożyją, dopóki nie dopełni się 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą królować z Nim 1000 lat. I tu widzimy tę główną myśl, to wyrażenie pierwsze zmartwychwstanie. To jest coś jakby ten 37 rozdział z księgi Ezechiela, gdy prorok widział działanie Bożego Słowa, ożywcze działanie tego Słowa i ożywcze tchnienie ducha wobec kości. I tam właśnie to Słowo i Duch wniosło życie. Tak też i teraz, gdy działa Słowo Boże, działa Duch Święty i to wnosi życie. I to jest to pierwsze zmartwychwstanie. Ludzie, którzy się nawracają do Chrystusa, ludzie, którzy się obudzili do nowego życia, wstali od śmierci duchowej, są wierni Chrystusowi aż do końca, mimo cierpień, zmagań, aż do krwi się opierają grzechowi, zakusom diabła. I ten szczególny przywilej udziału w pierwszym zmartwychwstaniu właśnie należy się tym wszystkim, którzy byli wierni Chrystusowi aż do śmierci. I to pierwsze zmartwychwstanie chroni od drugiej śmierci, całkowitego braku obecności Boga. I stąd otrzymane życie wieczne przez zawierzenie siebie Chrystusowi skutecznie zabezpiecza nas od wiecznego potępienia, od drugiej śmierci, od wiecznego odłączenia, bezwzględnego odłączenia od Boga, dawcy życia. I apostoł Paweł pisze o sługach Chrystusa, którzy umarli. On określa ich mianem dusz prawdziwie ożywionych i panujących z Chrystusem, mimo że oczekują na zmartwychwstanie swoich ciał. Jest to stan odmienny od stanu innych, pozostałych umarłych. Tamci nie mają udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, bo się nie nawrócili, Duch Święty nie odrodził i im zagraża druga śmierć. I ta wzmianka o drugiej śmierci wskazuje na istnienie pierwszej śmierci. Podobnie jak i wzmianka o pierwszym zmartwychwstaniu mówi, że jest też i drugie zmartwychwstanie. A więc drugie zmartwychwstanie i druga śmierć to rzeczywistość, której umarli dopiero doświadczą. I ci uczestnicy pierwszego zmartwychwstania są szczęśliwi. Są całkowicie święci, czyli przeznaczeni do szczególnych celów. I już teraz, mimo że jeszcze nie mają swoich ciał, są kapłanami Boga, panują z Chrystusem. I to jest ważny aspekt kapłańsko-królewski. On występuje tutaj i w rozdziale 1 i w rozdziale 5 Apokalipsy. I on jest powiązany ściśle z narodzeniem na nowo. I tutaj każdy wierzący ma udział w podwójnej godności Chrystusa. Jako arcykapłana i jako króla. Dlatego też i taka doksologia, którą Jan wypowiada w pierwszej części, w początkowej części tej księgi, to jest 5 i 6 werset 1 rozdziału. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała, moc na wieki wieków. Amen. A Piotr mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. I to są właśnie dusze, które żyją i panują przez okres tak zwany 1000 lat z Odkupicielem, który wstąpił do nieba, zasiadł na tronie i oni razem z nim na tronie siedzą i panują. Natomiast ci pozostali z umarłych zeszli ze świata bez odrodzenia duchowego. Albo też ci, którzy się odrodzili duchowo, ale do końca nie byli wierni Chrystusowi. I w przeciwieństwie do tych chrześcijan wierzących, którzy wytrwali aż do końca, którzy teraz panują z Chrystusem w okresie tego 1000 lat, ci właśnie inni umarli, skończyli swoje życie w stanie niewiary i braku pokuty. I dla nich nie ma pociechy ani błogosławieństwa w okresie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem, bo nie mają udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Oni wezmą udział w powszechnym zmartwychwstaniu ciał, który nastąpi jednorazowo podczas powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemi. I to jest takie proste zrozumienie tych tekstów, bez żadnych innych komplikacji. I teraz spójrzmy na 7 i 8 werset. Gdy się dopełni 1000 lat, szatan zostanie uwolniony ze swojego więzienia, wyjdzie, by zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski. I tutaj musimy również uwzględnić ówczesne myślenie, ówczesne obrazy, pojęcia, bo Jan pisał do ludzi, którzy go rozumieli. My musimy sobie to wszystko dopiero objaśnić, dlatego jest bardzo niebezpiecznie, gdy pod to wszystko podłożymy to, co nam się podoba. A więc, gdy mija te 1000 lat, nadejdzie tak zwany krótki czas. Oczywiście są to miary Boże. Szatan jest rozwiązany i dokonuje się ten końcowy akt, który poprzedza odnowienie całego stworzenia. Nastąpi odnowienie całego stworzenia. Będzie nowa ziemia, nowe niebiosa. I szatan jeszcze raz wyrusza, by zwieść narody, czego nie mógł robić w pełni. Był związany przez 1000 lat, a więc był skrępowany dziełem odkupienia na Golgocie. I teraz ludzkość zwodzi płonnymi obietnicami. W tym krótkim czasie trwa zmasowany szturm przeciwko Bogu i otrzymuje jakby pełnię władzy nad światem. Liczba jak piasek morski sugeruje, że będzie to najpotężniejszy i można powiedzieć najperfidniejszy bunt przeciwko Bogu. Zastanawiam się, czy teraz właśnie, gdy żyjemy w tych takich trudnych czasach, czy to już nie następuje, ale tak myślałem również i w przeszłych swoich dziesięcioleciach, więc powstrzymuję się, ale jak patrzę, to jest coraz gorzej. Gdy chodzi o Goga i Magoga, to są takie zastępy pod przywództwem szatana i to wskazuje na proroctwo Ezechiela, rozdziały 38-39, gdzie jest Gog w kraju Magog. I to jest w tamtym proroctwie przeciwnik Boży. Mówi się, że po wielu dniach. I to może być odpowiednik tego, gdy się dopełni 1000 lat. A więc w księdze Ezechiela tam mamy po wielu dniach. To może być tutaj 1000 lat. Gog i jego bataliony w latach ostatecznych, mówi nam Ezechiel, zostaną zgromadzone, by wyruszyć na wojnę przeciw ludowi Bożemu, który został zebrany z wielu ludów. To jest też Ezechiel. I dalsze takie cytaty z Ezechiela. Nadejdą jak burza, będą jak obłok, by okryć ziemię. I tam czytamy, że Bóg pokonuje Goga, jego hordy, gniewem swego sądu. I tak ogłasza Wszechświęty, Wszechmocny Stwórca, okaże moją wielkość, moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. A więc rozdziały 38-39 Ezechiela. I w tym proroctwie, podobnie jak w 19 rozdziale Apokalipsy też i ptaki, i zwierzęta są zapraszane, by się karmić ciałami pokonanej armii Goga. Więc widzimy wielkie podobieństwo między wizją Ezechiela i wizją Jana. I to nam pomaga zrozumieć poprzednią wizję przez ukazanie, że jej wypełnienie nastąpi pod koniec znanej nam historii. I teraz spójrzmy dalej, bo to jest opis dalszy tych wydarzeń. 9, wiersz 10. Wyszli oni na powierzchnię ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, lecz wstąpił z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, to jest ten, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się już i bestia, i fałszywy prorok, i tam będą męczeni dniem i nocą na wieki wieków. I trzeba wiedzieć, że właśnie taki ostatni atak wrogich narodów na Jerozolimę jest jednym z typowych obrazów czasów ostatecznych w myśli żydowskiej. I szczególnie się tym zajmuje Księga Daniela, 11 rozdział, Zachariasza, 14 rozdział. Też obraz Goga i Magoga jest głęboko, ale i zarazem tajemniczo związany z myślą żydowską. Więc Jan nawiązuje do czegoś, o czym wiedzieli odbiorcy, adresaci jego wizji. Może początkowo Gog miał jakiś związek ze scytami, których inwazje wywoływały powszechny lęk. Ale z biegiem czasu Gog i Magog w tej myśli żydowskiej stali się symbolem wszystkiego, co się Bogu sprzeciwia. Na przykład rabini nauczali, że Gog i Magog zgromadzą swoje siły przeciwko Jerozolimie, ale Mesjasz ich pokona. I te wrogie zastępy pod przywództwem szatana, mówi nam Jan, otoczyły obóz świętych, miasto umiłowane, to jest Jerozolimę, lecz te wojska zostały pochłonięte przez spadający ogień z nieba. Diabeł został wrzucony do jeziora ognia i siarki, by razem ze zwierzęciem, fałszywym prorokiem, dzielić swój los. I tak się dopełniło zwycięstwo Boga. To jest właśnie sąd ostateczny. Z tym, że dotyczy on, jak widzimy, tych właśnie osób. No, chociaż prorok, fałszywy zwierzę, czy to osoby, no, są tutaj tak przedstawione, ale zostawmy to, te szczegóły na kiedy indziej. I ta wojna ma zasięg światowy. Jej celem jest obóz świętych i miasto umiłowane. I to nie chodzi o jakieś miejsca w sensie geograficznym. Nie chodzi o jakieś miasta konkretne, czy miasto konkretne. To jest symbol. Symbol wiernego ludu Bożego. Symbol oblubienicy Jezusa. Ludzie, którzy tworzą Kościół, są prawdziwymi obywatelami miasta żywego Boga. I tu mamy Hebrajczyków, 12 rozdział, 22, gdzie jest mowa o tym świętym zgromadzeniu. O tym zgromadzeniu duchów, ludzi sprawiedliwych i tak dalej. Spójrzmy tam sobie do Hebrajczyków. A o tym mieście będziemy mówić w następnym naszym rozważaniu, gdy będzie temat człowiek i niebo. A jako taki Kościół jest całkowicie odrębny od innego miasta, wielkiego miasta zwanego Sodomą, Egiptem, Babilonem. A więc są to symbole. Miasto Boga i miasta grzechu przeciwne Bogu. I zamiarem zastępów Goga i Magoga jest wymazanie z powierzchni ziemi wiary oraz bojaźni Jezusa Chrystusa, czyli bogobojnego życia z Jezusem Chrystusem, czy w Jezusie Chrystusie. I to właśnie oni będą pochłonięci przez ogień Bożego gniewu, który stąpi na nich z nieba. I to mamy w 5 Księdze Mojżesza, w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział. I los diabła i jego przedstawicieli jest pewny i nieodwracalny. Na wieki wieków zostaną odsunięci od Bożego stworzenia, które jest i będzie odnowione w Jezusie Chrystusie. I w ten sposób, jak nauczał Pan Jezus, wszystkie przyczyny zgorszenia, wszyscy złoczyńcy będą zgromadzeni poza Jego królestwem będą wrzuceni do jeziora ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, a sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. No i teraz mamy 11 i 12 werset rozdziału 20 Apokalipsy. Zobaczyłem wielki biały tron i siedzącego na nim, sprzed którego oblicza uciekły ziemia i niebo i miejsca dla nich nie znaleziono. Zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, jak stali przed tronem i zostały otwarte zwoje i inny zwój został otwarty, którym jest Księga Życia. I umarli zostali osądzeni na podstawie tego, co zostało zapisane w zwojach według ich uczynków. I tu właśnie jest ten sąd ostateczny nad człowiekiem, nad ludzkością. Już nie ma wiele tronów, nie ma 24 tronów, jest jeden biały tron, a więc symbol niedostępnej czystości. Bóg mieszka w światłości niedostępnej. Biały tron to właśnie jest ta czystość innym niedostępna, sprawiedliwość Boga, świętość Boga. Jest to jedyny sędzia wszystkich ludzi. I zwykle Nowy Testament mówi, że sędzią jest Jezus. Na przykład Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. W przypowieści o owcach i kozłach sędzią jest uwielbiony Chrystus. Na Areopagu Paweł mówi, że Bóg wyznaczył dzień, w którym Jezus będzie sądził świat. W liście do Tymoteusza czytamy, że Jezus jest tym, który będzie sądzić żywych i umarłych. I to oczywiście nie jest żadna trudność. Ona jest bardzo prosta do zrozumienia dla nas, oczywiście ludzi wierzących, odrodzonych. Jedność Ojca i Syna pozwala zamiennie traktować działanie obydwu osób. Tak właśnie czyni Paweł, gdy mówi: wszyscy staniemy przed sądem Bożym. To jest Rzymian, rozdział 14. Ale 2 Koryntian, 5 rozdział mówi, bo wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. A więc zamienność jest stosowana, bo w rzeczywistości chodzi o trójjedynego Boga, o jednego Boga. Też w Apokalipsie Bóg występuje jako sędzia, bo cała ta księga ma podłoże żydowskie. Chodzi oczywiście o Żydów nawróconych do Jezusa, ale myślących cały czas kategoriami żydowskimi. I tam właśnie Bóg zajmuje wyjątkowe miejsce. Przecież to było kilkadziesiąt lat po wniebowstąpieniu Chrystusa, więc to wszystko było bardzo świeże. Chrystus był ziemski, immanentny w ich wiedzy, w ich myśleniu. Dlatego tutaj Bóg, Jahwe, występuje w roli sędziego i to jest dla Żyda, chrześcijanina w tamtym czasie bardzo naturalne. Dominującym klimatem Dnia Sądu jest kataklizm i przerażenie, ponieważ cała historia ludzkości zmierza do końca. Dlatego są tu obrazy ucieczki, obraz zniknięcia ziemi i nieba, jakby w konwulsjach rodziło się coś nowego, nowe niebo i nowa ziemia. I tutaj jest powtórzony obraz, który już wcześniej się znajdował w rozdziale 6. Widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, powstało trzęsienie ziemi, słońce pociemniało jak czarny wór, cały księżyc poczerwieniał jak krew, gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. Niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach, w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, przed gniewem baranka, bowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? To jest 6 rozdział Apokalipsy. I to jest obraz bardzo bliski Staremu Testamentowi. Ponieważ Bóg położył fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Jego rąk. I mimo to one zginą wszystkie, jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią, mówi Psalm 102. Albo niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia się rozpadnie jak szata, Izajasz 51. Albo niebo i ziemia przeminą, Marek 13 rozdział. Albo niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, 2 Piotra, rozdział 3. Dlaczego to wszystko się stanie i dzieje? Dlatego, że nowy człowiek w Chrystusie musi mieć nowy świat w Chrystusie. Powtórzę to jeszcze raz. To wszystko się dzieje, bo nowe stworzenie, nowy człowiek w Chrystusie musi mieć nowy świat, również otrzymywany w Chrystusie. I podczas tego sądu nie będzie względu na osobę. Czytamy między innymi w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział. Nie będzie różnicy klas ani kast. Nie będzie dyskryminacji, gdy chodzi o hierarchię. Nawet śmierć fizyczna nie umożliwi ucieczki od tego sądu. Umarli, to znaczy ci, którzy są nadal w Adamie, nie w Chrystusie, umarli, którzy się nie nawrócili, wielcy i mali, staną przed tronem i księgi zostaną otwarte. Ci inni, uczestnicy pierwszego zmartwychwstania, w tej chwili są z Chrystusem, bo się z Nim spotkali na powietrzu i Kościół jest tam, gdzie Jego oblubieniec. A ci stoją przed tronem, zwoje, księgi są otwarte i będą ujawnione niepodważalne dowody winy. I jest taka piękna scena sądu w Księdze Daniela, rozdział 7, wiersz 9 i następny. I pisanie ksiąg w niebie, czyli zapisywanie tych naszych czynów, ludzkich czynów w księgach uczynków w niebie, to jest obrazowa prezentacja rzeczywistości, prawdy, że wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. To jest coś w rodzaju ksiąg finansowych. Gdy potem się bierze księgi finansowe, otwiera i wszystko, co działo się przez jakimś okresie, każdy szczegół, wszystko jest tam odnotowane. Sąd się odbywa na podstawie uczynków. I to oznacza, że na podstawie najsurowszej sprawiedliwości. To nie będzie zasada łaski, że ktoś za nas wszystko wykonał, dług spłacił. Tu każdy będzie musiał według tej księgi, jak każdy szczegół w księdze finansowej, wytłumaczyć i potem z tego będzie rozliczony. Zaufanie do pełnej prawości Bożej sprawiedliwości jest wyrażone w stwierdzeniu psalmisty, że Pan będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. I tak jak solidna kontrola finansowa przychodzi i wszystko dokładnie sprawdzi, uzasadni, wykaże i wtedy zgodnie z tym ponosimy taką czy inną karę. A też Abraham się pyta, tak retorycznie się pyta, czy ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I to właśnie w sposób dramatyczny to wszystko jest potwierdzone przez apostoła Jana na wyspie Patmos. Też jest i inna księga, już nie uczynków, ale księga życia. I w niej są imiona tych, którzy znajdują się w Chrystusie Jezusie i dla nich nie ma żadnego potępienia. To jest piękne, prawda? 8 rozdział Rzymian, 1 wiersz. Imiona tych, którzy są w Adamie, w tej księdze się nie znajdują. Tu są tylko imiona tych, którzy są w Chrystusie. Bo ci w Adamie stoją jako potępieni przed Bogiem Wszechmogącym, o czym mówi wiersz 15. Wszyscy są obecni, nie ma wyjątków. Nie ma też miejsca na jakieś samo usprawiedliwianie się. Są księgi, więc wszystko jest otwarte i one obiektywnie o nas mówią. Usta będą zamknięte i cały świat będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem. Pamiętamy Hioba, gdy Bóg do niego mówił i pewne fakty przytaczał, z dzieła stworzenia, to Hiob zamilkł i mówi, położę rękę na ustach, zamilknę, a więc tu będzie oczywiście straszniejsze, bo nie o dziełach Bożych będzie mowa, lecz o naszych uczynkach, a właściwie o ich uczynkach. I Księga Życia, w której są imiona tych, którzy otrzymali łaskę wiecznego życia, symbolizuje to, że imiona Bożych wybranych, których odkupił, są Panu znane. Jak dobry pasterz zna owce z imienia. I te owieczki, te osoby są mu drogie. I ta księga jest tutaj wspomniana w kilku miejscach Apokalipsy, a też i w liście do Filipian, 4:3. I Pan Jezus kiedyś tych 70, których wysłał na misję, a oni wrócili z radością, że demony są im uległe w Jego imieniu. On mówi, nie z tego się radujcie. To jest rzecz przejściowa, oczywista. Diabeł jest związany, więc też i demony wychodzą, bo nie mają innego wyjścia. Muszą wyjść, opuścić, dlatego że taka jest ich kolej, taka jest kolej rzeczy, taki jest ich los. Ale wy się nie z tego radujcie, że te duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. I spójrzcie, jak to nieraz sam przeżywałem i widziałem inny, że o tych imionach w niebie to myśleliśmy, że taka jakaś tylko religijna przenośnia. Tutaj demony wychodzą, tutaj się dzieją rzeczy, to jest istotne. Tu dopiero ten nasz pot i wysiłek i krzyk, to dopiero jest sukces. Nie, to nie jest sukces ten, o który chodzi naprawdę. To jest oczywiście sukces, tak, to są rzeczy wspaniałe, ale doczesne, chwilowe, przejściowe. Natomiast zapisanie imienia w niebie i odczytanie go w dniu sądu to jest sprawa wieczności. I podobnie też mówi autor listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, o pierworodnych, których imiona są zapisane w niebie, którzy są w niebie spisani, zapisani. I prawdziwie ci, których imiona są w niebie zapisani, tworzą zgromadzenie ludzi, którzy, i tu by trzeba powiedzieć, wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. To jest wyrażenie z rozdziału 7:14 Apokalipsy. Wyprali swoje szaty, wybielili we krwi baranka. Wierzą w baranka, który ich przyjął, który też i na siebie wziął ich potępienie, poniósł ich grzech i karę za nich na krzyż. Niewinny za winnych. Oni są pojednani, ich wina jest przebaczona i stoją przed sędzią usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni nie sami z siebie, ale dlatego, że Jezus Chrystus stał się ich sprawiedliwością i uczynił ich Bożą sprawiedliwością w sobie samym, bo jest ich ubłaganiem za grzechy, orędownikiem u Ojca. I stąd ten sąd ostateczny nie stanowi zagrożenia dla tych, którzy dzięki odkupieniu na krzyżu nie są już w Adamie, ale są w Chrystusie Jezusie. No i mamy teraz 13, 14, 15 werset. I morze wydało umarłych. Wydało umarłych, którzy w nim byli. Śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali ci umarli osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego, jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli ktoś nie został zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. A więc wyrażenie, że morze, śmierć, piekło wydają umarłych, oznacza, iż wszyscy umarli powstali i stanęli na sądzie, że nikt nie został pominięty. Więc tu nie chodzi o to, żebyśmy dochodzili, jak śmierć wyda, jak piekło wyda, jak morze wyda. Nie. Te wyrażenia, określenia oznaczają bezwzględność. Wszyscy bez wyjątku co do jednego powstaną i się pojawią na sądzie. Sposób i miejsce śmierci nie ma znaczenia. Tu nie chodzi o to, czy w morzu utonęli, czy ich ogień pochłonął, czy pożarły ich dzikie zwierzęta, czy jakaś choroba albo starość była przyczyną ich śmierci. Tu chodzi o to, że się pojawią, staną przed sądem. I trzeba też wiedzieć, że w starożytności, podobnie jak i dzisiaj w wielu kulturach, religiach, pogrzeb był bardzo ważną rzeczą, bo wierzono, że jeżeli ktoś nie został pogrzebany, to jego bezdomny duch błąka się między niebem a ziemią. A więc wszyscy, którzy w morzu zginęli, nie mieli pogrzebu. I to jest ten dramat. I stąd to wrażenie, że morze wydało, bo to byli ludzie bez pogrzebu. Duchy błąkające się. Jan chce powiedzieć, że nawet tego rodzaju ludzie muszą stanąć przed Bożym sądem. Też trzeba podkreślić uosobienie, personifikację śmierci i Hadesu. Jak gdyby one dotychczas trzymały w swym uchwycie wszystkich zbuntowanych. A teraz tych zbuntowanych muszą wydać na sąd. I właśnie Chrystus wyzwolił swoich wiernych z ich niewoli, z niewoli śmierci i Hadesu. A teraz ostatecznie ukazuje, że to On ma klucze i śmierci, i Hadesu, krainy umarłych. Teraz On je wrzuca do jeziora ognia i tam jest druga śmierć. A wraz z nimi będą wrzuceni, znajdą się wszyscy, którzy wybrali śmierć zamiast życia. Którzy zrezygnowali z Chrystusa i dlatego nie są zapisani w Księdze Życia. I oni wybrali ten los. I sąd ostateczny ten los przepieczętowuje. I to wszystko przygotowuje wszechświat na ustanowienie nowego nieba, nowej ziemi, z której na zawsze został wypędzony grzech, wszelka niedoskonałość, śmierć. I to wszystko widać w następnym widzeniu. Są wspomniane dwa rodzaje ksiąg. Pierwsza z nich zawiera ludzkie czyny i to pojęcie występuje często w Piśmie Świętym i należy do stałych pojęć judaistycznych. Przykłady. Zasiadł sąd, mówi Daniel. Otworzono księgi, 7 rozdział, 10 wiersz. Albo w księdze apokryficznej Enocha mówi się o otwarciu zapieczętowanych ksiąg przed Panem. Albo inna księga apokryficzna Barucha mówi o dniu, gdy księgi będą otwarte, w których są zapisane grzechy ludzi przewrotnych, też będą otworzone skarbnice sprawiedliwości tych, którzy byli sprawiedliwymi. Albo czwarta księga Ezdrasza, też apokryficzna, mówi, gdy przeminie wiek obecny, przed obliczem firmamentu zostaną otwarte księgi, które wszyscy zobaczą. Więc Jan nawiązuje do świadomości takiej, jaka była w ówczesnym narodzie izraelskim i też chrześcijanie z tego ludu pochodzący mieli również taką świadomość. Pamiętajmy, nie było wtedy żadnych ksiąg, nie było żadnych porównań. Wszystko to, co tradycja ustna przekazywała, funkcjonowało w ludzkich umysłach. I tutaj chodzi po prostu o przekazanie prostej informacji, że Bóg ma wiedzę o całym życiu człowieka. Przez całe swoje życie zapisujemy własne przeznaczenie. I można powiedzieć, że to nie Bóg sądzi człowieka, lecz sam człowiek wydaje na siebie sąd. I znów powrócę do ksiąg finansowych. Jeśli ktoś oszukuje świadomie w większym lub mniejszym stopniu i fałszuje te księgi, zapisy, faktury, to już wydaje wyrok na siebie. Gdyby nie było sądu, to też by i nie było żadnej kary i ujawnienia. Gdy przyjdzie kontrola, bo gdy wyślemy tylko sprawozdanie, powiedzmy VAT-owskie czy jakieś inne, to kwartalne, miesięczne, roczne, to tam są tylko liczby i nic więcej. Ale gdy później przyjdzie kontrola, aby sprawdzić coś, co im się wydaje podejrzane, to wszystkie szczegóły wyjdą i te księgi nas osądzą. Nasze wpisy w księgach nas osądzą, więc nie mówmy, że Bóg będzie sądził człowieka. On wydaje wyrok. Wyrok potępiający. Ale nasze czyny nas sądzą. Natomiast księga druga, księga życia, często też występuje w Piśmie Świętym, jak Mojżesz, chcąc lud uratować, mówi: niech imię moje będzie usunięte z księgi życia. Druga Mojżesza, rozdział 32 i wiersz 32. Albo się psalmista modli, by przewrotni zostali wymazani z księgi życia i nie byli zapisani razem ze sprawiedliwymi. Widzimy, że to funkcjonowało już od dawna w umysłach Izraelitów. Izajasz mówi o tych, którzy są zapisani wśród żywych. 4:3. Paweł wspomina o swoich współpracownikach, których imiona są zapisane w księdze życia. Filipian 4. Chrystus do zboru w Sardes, 3 Apokalipsy, mówi, że imiona tych, którzy zwyciężyli, nie będą usunięte z księgi życia. Albo też 13 Apokalipsy mówi, że ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia, zostają skazani na zagładę. I w tamtych czasach każdy władca dysponował listą imienną swoich poddanych. Jeśli któryś z poddanych umierał, to imię to było usuwane z tej listy. I wymowa istnienia księgi życia jest taka, że ludzie, których imiona są w niej zapisani, są żywymi, aktywnymi obywatelami Królestwa Bożego. I na koniec podsumowanie. Ludzie już teraz w ziemskim życiu dokonują podziału, podejmując decyzję o swojej wierze lub niewierze. Nie należy przypuszczać, że inaczej będzie podczas sądu ostatecznego, gdy Bóg będzie uwzględniał te nasze dzisiejsze wybory. Jeżeli już teraz jesteśmy w bliskiej więzi z Bogiem w Chrystusie Jezusie, to również i wówczas wejdziemy w pełną więź z Nim. Jeśli Go teraz nie znamy i nie chcemy Go znać, to i wówczas nie poznamy Go i wybierzemy los bez Boga na całą wieczność. A więc Bóg dał nam wspaniały przywilej wolności wyboru i to właśnie czyni nas ludźmi. I tej darowanej nam wolności wyboru Bóg nie będzie nam nigdy odbierał, a też i nie będzie nas siłą ciągnął do nieba jako ludzi zbuntowanych. My mówimy: nie, nie, nie chcę. On mówi: musisz, musisz, musisz. Nie. Jeśli chcesz wejść, to ty musisz się na nowo narodzić. Musisz zechcieć przyjąć Jezusa i przyjąć Jego nowe narodziny, by się znaleźć w nowych warunkach, nowej ziemi i nowych niebios. I właśnie miłość Boga nie jest nadrzędna w stosunku do naszej wolności, naszej wolnej woli. Miłość Boga nas nie zmusi. Ona nas zachęca, przyciąga, przyciska, ale nie zmusi. Musimy podjąć decyzję: ja też chcę kochać. Miłość Boża nigdy nie użyje siły, bo inaczej przestałaby być miłością. A więc, tak mówiąc kolokwialnie, Bóg nikogo z nas nie chwyci za kark i powie: musisz wierzyć, masz wierzyć. Gdyby tak zrobił, to znaczyłoby, że nas nie kocha. Ale ponieważ nas kocha, to nie będzie przeciwdziałał naszej wolności. Gdy ktoś będzie go stale odrzucał, to Bóg pozwoli nam odejść, podobnie jak i ojciec pozwolił odejść synowi marnotrawnemu, chociaż za nim tęsknił i pragnął, by ten syn do domu wrócił. I tu trzeba podkreślić ogromny szacunek Boga dla wolnej woli człowieka. I to sprawia, że tak zwane piekło to wieczne oddzielenie od Boga i jest możliwe, bo człowiek wybiera, z kim chce spędzić wieczność. I dzień sądu oznacza przyjęcie ludzi do Bożej obecności, ale ludzi tych, którzy Mu siebie zawierzyli. I to będzie oznaczać koniec sprzeciwiania się Jego woli, koniec buntu, koniec też i pokus grzechu i wszystkiego. Ale dzień sądu to będzie przede wszystkim dzień, w którym Jezus Chrystus odniesie pełny triumf, bo przyjdzie, by być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Kochani, znajdźmy się w tej grupie, abyśmy stali i nie byli kibicami, nie kibicami, uczestnikami uwielbienia Jezusa i wyrażania podziwu, że dzieło się w pełni dokonało. I zanim to nastąpi, to wciąż jest aktualna propozycja Boga, by zacząć życie na nowo. Jeżeli jeszcze do teraz nie nastąpiło powtórne przyjście Chrystusa, to chwała Bogu. Chwała Bogu, że jeszcze nie następuje, dlatego że nasz Pan okazuje cierpliwość względem was, pisze apostoł Piotr. Nasz Pan nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, by wszyscy ludzie przyszli do opamiętania. I to mówi Piotr, który się kiedyś zapierał Pana Jezusa. Dlatego też razem z ostatnimi zdaniami Apokalipsy powiedzmy: Amen, przyjdź Panie Jezu. Bo wcześniej On powiedział: tak, przyjdę wkrótce. I to jest gwarancja, że On przyjdzie wkrótce. A my ochoczo powiedzmy: przyjdź Panie Jezu. Tak jest. Amen. Jak Bóg pozwoli, za tydzień będziemy mówić człowiek i niebo. Potem człowiek a jezioro ogniste. Podkreślam, człowiek i niebo. A potem jest a jezioro ogniste, bo w tym jeziorze się człowiek nie musi znaleźć. A w niebie każdy się powinien znaleźć. I na koniec będą dwa takie rozważania. Uchwyćmy się życia. Tam będzie podsumowanie wszystkiego. I ten akcent bardzo mocny, co zrobić, by się znaleźć w niebie. I później będzie trzymajmy się życia, dlatego że jest wiele zagrożeń i musimy się bardzo mocno obawiać tego, że jezioro ogniste to nie jest tylko dla tych, którzy nie znają Chrystusa. To jest przede wszystkim dla tych, którzy znając Chrystusa nie są mu wierni, nie trzymają się życia.